Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Jan Paweł II będzie oficjalnie patronował Światowym Dniom Młodzieży w Madrycie. Na jego uroczystości beatyfikacyjne w Watykanie nie będzie biletów wstępu. To tylko niektóre z najważniejszych informacji w naszym magazynie. Nadamy też rozważanie do niedzielnej Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami. Beatyfikacja Jana Pawła II, której dokona Benedykt XVI, to wydarzenie historyczne bez precedensu. Te słowa watykańskiego dziennika L'Osservatore Romano cytowane są dziś na całym świecie. Redaktor naczelny gazety Giovanni Maria Vian wyciągnął bowiem na światło dzienne fakt, który do tej pory umknął dziennikarzom. Przypomniał, że w ostatnich 10 stuleciach żaden papież nie wyniósł na ołtarze swego bezpośredniego poprzednika. Autor zauważa, że trzeba cofnąć się do wczesnego średniowiecza, by znaleźć podobne przykłady, jednak ich kontekstu nie sposób porównać z decyzją Benedykta XVI.
Na mszę beatyfikacyjną Jana Pawła II nie będzie kart wstępu i będzie mógł na nią wejść każdy. Informuje o tym w specjalnym komunikacie prefektura Domu Papieskiego. Jest to odpowiedź na tysiące próśb, którymi w ciągu ostatniej doby watykańskie biuro zostało dosłownie zasypane. To właśnie prefektura zajmuje się wydawaniem bezpłatnych wejściówek na uroczystości z udziałem papieża. Władze Rzymu szacują, że w beatyfikacji może wziąć udział ponad 2 miliony pielgrzymów.
Jan Paweł II został ogłoszony patronem Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Poinformował o tym przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Laikatu kardynał Stanisław Ryłko. Z udziałem przedstawicieli 84 krajów świata w podmadryckim Escorialu zakończyło się spotkanie przygotowujące to sierpniowe wydarzenie.
Kardynał Ryłko podkreślił, że Jan Paweł II zawsze uważał się za przyjaciela młodzieży. Wyraził radość, że mógł przekazać delegatom wiadomość o ogłoszeniu papieża patronem Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Stało się to możliwe po wyznaczeniu daty beatyfikacji przez Benedykta XVI. Delegaci przyjęli wiadomość na stojąco i długimi oklaskami. Komitet Centralny Światowych Dni Młodzieży w Madrycie udzielił szczegółowych informacji na temat noclegów i wyżywienia, wiz, transportu, a także oficjalnej strony internetowej. Zwrócono uwagę, że władze publiczne nie pokrywają kosztów organizacyjnych spotkania w Madrycie. Światowe Dni Młodzieży finansują się same, to znaczy głównie dzięki kwocie, którą wpłacają uczestnicy, a także poszczególne osoby i instytucje. Komitet Centralny spodziewa się, że do Madrytu przybędzie około 2 milionów osób, 1/4 biskupów z całego świata oraz ponad 5 tysięcy dziennikarzy. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Pomysłodawcą i inicjatorem Światowych Dni Młodzieży był Jan Paweł II, który od zawsze wspierał różnorodne formy aktywności świeckich w życiu i w misji Kościoła. Mówi dyrektor programowy Radia Watykańskiego ojciec Andrzej Koprowski.
Jan Paweł II po zagranicznych podróżach apostolskich miał zwyczaj podsumowywać doświadczenia. Analizować, co było udane, na co trzeba zwrócić uwagę w przyszłości. Po podróży do Polski w 1991 roku odnotował to, co dostrzegł na obrzeżach podczas mszy świętej na warszawskiej Agrykoli. Młodzi przychodzili i odchodzili. Stawali obok i pili piwo, potem wracali. Tego nie było wcześniej. Coś się zmienia w społeczeństwie. Na pierwsze rzędy nie ma co patrzeć. VIP-y siedzą zawsze tak samo. Ale to, co się dzieje na obrzeżach, jest sygnałem zmian w społeczeństwie, który daje do myślenia, mówił. Jest charakterystyczne, że nigdy nie używał słowa tłum. Postrzegał osoby. Był bardzo wrażliwy na rolę osób świeckich w życiu i misji Kościoła. Znamienne było, że jeszcze jako duszpasterz akademicki Krakowa, korzystając z chwili politycznej odwilży w 1957 roku, zorganizował we współpracy i pod płaszczem arcybiskupa Kominka we Wrocławiu sympozjum dla ponad setki przedstawicieli duszpasterstw akademickich całej Polski. Pierwszy raz od dziesięcioleci razem. Właśnie na temat świeccy w Kościele, na lata przed Watykanum Secundum. a potem w okresie wakacji rekolekcje w domu sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Bardzie Śląskim dla mniejszej grupy uczestników wrocławskiego sympozjum z intencją formacji laikatu. Jako papież zainicjował Światowe Dni Młodzieży i wspierał różnorodne formy aktywności świeckich w życiu i misji Kościoła. Wspierał procesy, które doprowadziły do tego, że po kilku latach, już za pontyfikatu następcy we wrześniu 2010 roku, mógł się odbyć w Korei znaczący Kongres Laikatu Katolickiego Azji. Episkopaty Afryki coraz bardziej opierają dzieło ewangelizacji i społecznej aktywności Kościoła też o osoby i środowiska laikatu. Katolicy świeccy stanowią znaczącą obecność w ramach misji kontynentalnej w całej Ameryce Łacińskiej. Patrząc z perspektywy czasowej swojego pontyfikatu, Benedykt XVI zauważa zmiany pokoleniowe w skali świata i stara się iść dalej w tym samym, co Jan Paweł II kierunku. W wywiadzie dla Sewalda Światłość Świata mówił: czasy się zmieniają. Narodziło się nowe pokolenie z nowymi problemami. Pokolenie roku 68 ze swoją specyfiką zaistniało i przeminęło. Również następne, bardziej pragmatyczne pokolenie starzeje się. Dziś trzeba się zapytać, jak znaleźć rozwiązanie dla świata, który zagraża samemu sobie i w którym postęp staje się niebezpieczeństwem. Czyż nie powinniśmy na nowo zacząć od Boga? Nowe pokolenie stawia sobie pytanie o Boga w sposób inny niż poprzednie. Również nowe pokolenie duchownych jest inne niż to, które zrywało z przeszłością w latach 70. Benedykt XVI formułuje apele o nowe pokolenie katolików, osób wewnętrznie odnowionych, które się zaangażują w działalność polityczną bez kompleksu niższości. O nowe pokolenie intelektualistów i uczonych, bo świat potrzebuje dziś wybitnych uczonych, ale perspektywa naukowa staje się niebezpiecznie wąska, jeśli się odrzuca uprawniony jej wkład w nasze rozumienie świata. O nowe pokolenie świeckich chrześcijan kompetentnie i z wyczuciem etycznym zaangażowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Ksiądz Andrzej Koprowski, a teraz papieskie aktualności.
Celu ruchu ekumenicznego, którym jest pełna jedność w wierze, jeszcze nie osiągnęliśmy. Dialog przyniósł już jednak wiele elementów zgodności i zbliżenia. Zwrócił na to uwagę papież, spotykając się z fińską delegacją ekumeniczną, która co roku przybywa w tym czasie do znajdującego się w rzymskiej bazylice Santa Maria Sopra Minerva grobu świętego Henryka. Ten biskup szwedzkiej Uppsali prowadził w XII wieku misję w dzisiejszej Finlandii, gdzie poniósł męczeństwo. Przypominając wspólne pogłębienie przez katolików i luteranów tematyki usprawiedliwienia, Benedykt XVI wyraził nadzieję na dalszy rozwój dialogu. Jest on zawsze owocem działania Bożego i dlatego wymaga naszej wytrwałej modlitwy.
Zarazem wszystkim nam wiadomo, że droga ekumeniczna stała się w ostatnich latach pod niejednym względem trudniejsza i bardziej wymagająca. Kwestionuje się ekumeniczną metodę i osiągnięcia minionych lat, wyrażając też niepewność co do przyszłości. W tym świetle wasza doroczna pielgrzymka do Rzymu na uroczystość świętego Henryka pozostaje ważnym wydarzeniem, znakiem i zachętą dla naszych ekumenicznych wysiłków. Upewnia, że musimy być razem w drodze i że Chrystus jest drogą dla ludzkości. Pomaga nam patrzeć z radością wstecz na to, co zostało osiągnięte, i z chęcią w przyszłość, starając się o odpowiedzialne, pełne wiary zaangażowanie. Przy okazji waszej wizyty wszyscy chcemy umocnić swą pewność, że Duch Święty, który ruch ekumeniczny wzbudził, wspiera i aż dotąd dał mu być owocnym, będzie prowadził go również dalej. Mam mocną nadzieję, że wasza wizyta w Rzymie umocni przyszłą współpracę między luteranami i katolikami, jak też między wszystkimi chrześcijanami w Finlandii.
Papież nawiązał też do rozpoczynającego się we wtorek tygodnia modlitw o zjednoczenie chrześcijan. Zachęcił do modlitwy, aby Duch Prawdy prowadził wyznawców Chrystusa do większej miłości i braterstwa.
Decyzją Kongregacji Nauki Wiary powstał pierwszy ordynariat personalny dla byłych Anglikanów. Erygowano go na mocy konstytucji apostolskiej Anglicanorum Cetibus dla terenu Anglii i Walii. Nosić będzie nazwę Matki Bożej z Walsingham, czyli prastarego sanktuarium maryjnego w hrabstwie Norfolk we wschodniej Anglii, dokąd pielgrzymują zarówno Anglikanie, jak i katolicy.
Pierwszym przełożonym ordynariatu papież mianował 62-letniego księdza Keitha Newtona. Należy on do trójki byłych biskupów anglikańskich, którzy z początkiem tego roku przeszli do jedności z Rzymem, a dziś w katedrze westminsterskiej zostali wyświęceni na katolickich kapłanów. Ksiądz Newton jest żonaty i ma troje dzieci. Również jego żona przeszła na katolicyzm.
Jak przypomniano w wydanym przy tej okazji komunikacie, Konstytucja Anglicanorum Cetibus przewiduje możliwość święcenia byłych duchownych anglikańskich na katolickich kapłanów, choć z przyczyn doktrynalnych nie dopuszcza żonatych do sakry biskupiej. Trzej wyświęceni dziś byli anglikańscy biskupi mają zająć się przygotowaniem pierwszych grup Anglikanów z Anglii i Walii, które na Wielkanoc zostaną przyjęte na łono kościoła katolickiego. Towarzyszący im duszpasterze mają być wyświęceni w okolicach uroczystości zesłania Ducha Świętego.
Po niedawnym wprowadzeniu nowych norm prawnych celem zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, watykańskie sądownictwo będzie miało jeszcze więcej pracy. Mówił dziś o tym na inaugurację Roku Sądowego Trybunału Państwa Watykańskiego jego promotor sprawiedliwości, czyli odpowiednik prokuratora generalnego w sądownictwie świeckim. Profesor Nicola Picardi zwrócił uwagę, że Watykan staje się coraz bardziej nowoczesnym państwem prawa. Odnowione papieskim motu proprio ustawodawstwo przewiduje cały szereg nieznanych w nim dotychczas karalnych przestępstw. Pociąga to za sobą rozszerzenie kompetencji Trybunału Państwa Watykańskiego. Będzie też zatem wymagało zwiększenia jego personelu. Przewidziana jest jego ścisła współpraca z ustanowionym przez papieża w Watykanie Urzędem Nadzoru Finansowego.
Gdy mowa o zwiększeniu pracy Watykańskiego Trybunału, nie oznacza to bynajmniej, że dotychczas jej brakowało. W ubiegłym roku prowadził on 1126 spraw cywilnych i 171 karnych, a więc nieproporcjonalnie dużo w zestawieniu z liczbą 492 stałych mieszkańców państwa watykańskiego. Ich jednak sprawy te, zwłaszcza karne, w przeważającej większości przypadków nie dotyczą. Pamiętajmy, że przez Watykan, zwłaszcza Bazylikę i Plac Świętego Piotra, przechodzi rocznie ponad 18 milionów pielgrzymów i turystów.
Okruchy Ewangelii. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Biorąc pod uwagę dzisiejszą Ewangelię, możemy mówić o niedzieli Baranka Bożego. Tak bowiem nazywa Zbawiciela święty Jan Chrzciciel w czasie spotkania, które nastąpiło nad Jordanem na początku publicznej działalności Jezusa. Określenie Baranek Boży może niewiele mówić współczesnemu chrześcijaninowi. Zupełnie inaczej było w czasach Zbawiciela. Przede wszystkim nawiązywało ono do tekstu z księgi proroka Izajasza, w której idea cierpiącego sługi pańskiego łączy się z barankiem prowadzonym na rzeź. Według tej samej Ewangelii świętego Jana Jezus umiera po południu, przed rozpoczęciem święta Paschy, gdy zabijano baranki paschalne. Określenie Jezusa jako Baranka Bożego przywołuje na pamięć również inne obrazy ze Starego Testamentu, najczęściej związane z ofiarą przebłagalną. Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.
Thank you.
grzech świata. Oto drugie, istotne określenie świętego Jana w dzisiejszej Ewangelii. Katechizm Kościoła katolickiego tak je wyjaśnia. Konsekwencje grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych ludzi powodują w świecie, ujmowanym jako całość, stan grzeszności, który może być określony wyrażeniem świętego Jana, grzech świata. Wyrażenie to określa także negatywny wpływ, jaki wywierają na osoby sytuacje wspólnotowe i struktury społeczne, które są owocem grzechów ludzi. Grzech świata wskazuje na nieprzeliczoną ilość win, jaką zaciągnęli wszyscy ludzie. Nie byli oni w stanie poradzić sobie we własnym zakresie i uwolnić się sami od ich ciężaru. Zapewne każdy gest dobrej woli, każdy czyn spełniony w tym celu, aby naprawić wyrządzone zło, miał swoje znaczenie. Ale przecież nie mogli usunąć nieprzebranej liczby win. Używając określenia „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”, święty Jan Chrzciciel chce pokazać, że Bóg znalazł inny sposób uwolnienia człowieka od win. Zbawienie ludzkości, dokonane przez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Cóż nam, ludziom XXI wieku, mówią słowa wypowiedziane kiedyś przez świętego Jana Chrzciciela w odniesieniu do Jezusa? Przede wszystkim przypominają nam, że w określeniu grzech świata ujęte są też nasze wszystkie słabości, nasze myśli, słowa i czyny niezgodne z wolą Bożą. Jeśli dokonamy szczerej analizy naszego życia, szybko zorientujemy się, jak wiele tego było. Aż nam uwierzyć trudno, że mogliśmy postępować w ten sposób, mimo tylu łask otrzymanych od Pana. Ale przecież Pan Jezus nie po to przyszedł, byśmy dzisiaj rozdrapywali rany i męczyli się ciągle tym, co było w naszej historii. On jest barankiem, który gładzi grzech świata, a więc również i nasze grzechy. Problem jest w tym, że nie dzieje się to automatycznie. Trzeba, abyśmy uznali siebie za słabych, potrzebujących Jego pomocy, uświadomili sobie moralne upadki i niewierności, przyznali się do win i grzechów, by się od nich odwrócić sercem i umysłem. Bóg bowiem nie chce gładzić naszych grzechów, nie respektując woli, którą nas obdarzył. Chodzi o pewien proces, który dokonuje się przez całe nasze życie. Bóg nieustannie nas wzywa do zrywania z grzechem, który przeszkadza nam w drodze do Niego, a jednocześnie daje nam nowe propozycje i stawia nowe wyzwania. Postępuje w sposób podobny do naszych rodziców, którzy uczyli nas ciągle nowych umiejętności i podwyższali nam poprzeczkę, co na ogół łączyło się z nowymi trudnościami i wyzwaniami. Może zatem, rozważając dzisiejszą Ewangelię i słowa Janowe w odniesieniu do Jezusa Chrystusa i Jego misji, warto zwrócić uwagę nie tyle na ciężar naszych grzechów i win, ile raczej na potrzebę jeszcze większego otwarcia na Bożą inicjatywę w odniesieniu do nas. Jezus bowiem nie tylko gładzi grzech świata, ale chce też pogłębiać w nas radość i pokój w codziennym życiu i w realizacji misji, jaką nam zlecił.
Niedzielną Ewangelię rozważał ksiądz Waldemar Turek. I na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.